Tak, a my wracamy, kochani, do tematu, jakim jest Kościół, a głównie zastanawiamy się teraz nad powołaniami w Kościele. A więc nad powołaniami w Kościele. Jeśli dobrze pamiętacie, a sądzę, że pamiętacie, powiedzieliśmy sobie, że mają miejsce dwa rodzaje powołań. Powołania do służby kapłańskiej. I do tej służby wszyscy, absolutnie wszyscy jesteśmy powołani. Niech się nikt nie usprawiedliwia, bo to żadne usprawiedliwienie, że on do żadnej służby nie został powołany. Nie ma takiego członka w ciele, który byłby bezużyteczny. Każdy członek ma jakieś osobliwe, szczególne zadanie. Podobnie w ciele Jezusa Chrystusa. Wszyscy my mamy jakieś zadanie. Powiesz, ale ja jestem ten najmniejszy. Przypomnę ci, co mówi Biblia, że właśnie te najmniejsze członki są w szczególnej czci. A zatem czuj się usatysfakcjonowany i służ, choć uważasz, że twoje możliwości, twoje zdolności są, no powiedzmy, niewielkie. Ale też one nigdy nie urosną większe, jeśli nie będziesz nimi służył. Przypomnijmy sobie owych sług, którym Pan rozdzielił wedle łaski swojej różne talenty. Jednemu dał jeden, innemu więcej, jeszcze innemu więcej. No i najbardziej smutną postawę zajął właśnie ten, który dostał tylko jeden talent, bo zakopał go i spotkał się, jak pamiętacie, z przyganą ze strony Pana, dawcy darów. Natomiast ten, który otrzymał 5, pracował nimi, zarobił dalsze 5. Ten, który dostał 10, także pracował i przymnożył kolejnych 10. A więc nikt nie może powiedzieć, że nie został do niczego powołany. Każdy z nas został do czegoś powołany. Do czego? Na to pytanie każdy z nas sam sobie powinien odpowiedzieć. To już jest nasza odpowiedzialność przed Panem, żebyśmy rozeznali nasze powołanie. Powołanie do modlitwy, powołanie do służby, do świadectwa, powołanie do oddawania Mu chwały. Tak jak czytaliśmy w liście Piotra, że abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. Różnorakie są służby, powinności kapłańskie. A zatem rozeznajmy, co jest naszą powinnością i wykonujmy to, powiększając zarazem nasze usługiwanie. A druga forma usługiwania w Kościele to przywództwo, to liderowanie. To przywództwo, to liderowanie, to powołanie do służby przewodzenia, do służby liderowania. I to do liderowania w szerokim tego słowa znaczeniu. Liderowania podczas nauczania szkółce niedzielnej. To też jest liderowanie. Liderowanie grupie domowej. Liderowanie takie czy inne. Dzisiaj trudno jest powiedzieć, zwłaszcza młodym, czy jutro nie będą liderami. To jest możliwe. To jest możliwe i dałby Pan, żeby tak się stało, żeby spośród młodszej generacji w przyszłości pojawili się przywódcy Kościoła, przywódcy zborów, przywódcy liderzy, którzy będą prowadzić zbory, zakładać zbory. Będziemy mówić o służbie apostolskiej. Chciałoby się powiedzieć, dałby Pan, żeby powstali apostołowie, żeby rozeznali swoje powołanie do służby apostolskiej. Będziemy mówić o służbie proroczej, w zasadzie mówiliśmy. Dałby Pan, aby również i to powołanie zostało rozeznane, zaakceptowane i praktykowane. To nie Bóg ogranicza swoje możliwości dawania. To my ograniczamy brakiem naszego rozeznania. To Kościół jest na tyle nieświadomy swego powołania, że to te powołania nie funkcjonują, nie działają. A więc druga grupa to liderzy, to służba liderowania, to służba przewodzenia. I prawdą jest, w odróżnieniu od owego pierwszego powołania, tu ilość powoływanych jest ograniczona. I dlatego Słowo Boże powiada tak oto. Pozwólcie, że przeczytamy dla przypomnienia sobie list apostoła Pawła do Efezjan. List apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4, od wiersza 10 po wiersz 13. Od wiersza 10 po wiersz 13. Ten, powiada Paweł, mając na myśli Jezusa Chrystusa, ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Nie ulega wątpliwości, że chodzi tu o Jezusa Chrystusa. I w wierszu 11 czytamy, że On ustanowił, albo jak podkreślaliśmy w innych tłumaczeniach, On dał. W języku greckim jest tu słowo edoken, On dał, dary dał. I tymi darami są, i On ustanowił, dał jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. A więc to powołanie już nie jest powołaniem wszystkich. To powołanie jest powołaniem już zawężonym. Niektórzy, jak powiada w liście do Koryntian Paweł, są apostołami. Inni, niektórzy są prorokami. A zatem jest to już zawężone powołanie. Nie każdy może być apostołem, nie każdy może być prorokiem, nie każdy może być nauczycielem, nie każdy może być pastorem i nie każdy może być ewangelistą. Trzeba mieć do tego powołanie, a więc być do tego powołanym. A w jakim celu te służby są powoływane? Myśmy o tym, co prawda, nie mówili, wspomnijmy więc teraz. Czy apostołowie są po to, żeby prowadzić dyktaturę? Czy pastorzy są po to, żeby panować nad ludzkimi duszami? Czy inni prorocy są po to, żeby terroryzować swoimi proroctwami? Jaki jest cel tych służb? Ten cel jest bardzo wyraźnie określony w wierszu 12. W wierszu 12 jest cel tych służb, tych powołań bardzo wyraźnie określony. 12 wiersz powiada, że powołani oni są przez Pana, głowę Kościoła, aby przygotować świętych, to znaczy cały Kościół, aby przygotowywać świętych, pracować, nauczać, przygotowywać świętych. Do czego? Do dzieła, po pierwsze, posługiwania i do budowania ciała Chrystusowego. I chciałbym tutaj pewną uwagę poczynić. W niektórych zborach, w niektórych kościołach uważa się, że tylko kapłan może pracować i powinien pracować i może to czy owo wykonywać. Że tylko pastor może to czy tamto wykonywać. Ja miałbym cokolwiek robić? Nie, od tego jest pastor. Ostatecznie od tego mu płacimy, za to mu płacimy. A zatem istnieje mylne zrozumienie, że cała odpowiedzialność za służbę spoczywa na pastorze i ewentualnie jeszcze jakiejś garstce zwanej starszymi albo radą parafialną. A reszta 360 dni na wakacjach i od nowego roku kolejne wakacje. A więc reszta nastawia się na życie konsumpcyjne, to znaczy przychodzą, konsumują, strawią czy nie strawią i odchodzą. I znowu, i znowu, i znowu. To jest mylne. Nie po to są te służby powołane, żeby tylko one dźwigały na sobie cały ciężar. Zwróćcie uwagę, że w zasadzie te służby są powołane po to, żeby inspirować Kościół, żeby mobilizować Kościół, żeby posługi, żeby przygotowywać Kościół, a więc zachęcać, inspirować, mobilizować, motywować. Do kogo? Zbór, Kościół, do czego? Do posługiwania sobie nawzajem, ciału Chrystusowemu i do budowania ciała Chrystusowego. Ja muszę powiedzieć, że zarzucam sobie, iż nie potrafię was tak zmobilizować, żebyście wszyscy pracowali jak trybiki w szwajcarskim zegarku, który się nigdy nie zacina. Próbuję, ale nie zawsze mi to wychodzi. Nawet niektórzy z was są z tego niezadowoleni, że oto co środę kto inny staje, nie zawsze mu to udolnie wychodzi. To nie do ciebie, Marcin. Że nie zawsze mu to udolnie wychodzi. I tak dalej, i tak dalej. Nawet mi ktoś powiedział, bracie, no przecież wy siedzicie starsi, a takich młodzików dopuszczacie. Dopuszczasz do zakazalnicy. Albo no, dlaczego to tak jest, że ty w niedzielę siedzisz, a kto inny usługuje? Powiadam, no nie o to chodzi, żeby jeden ciągnął. Ja jestem od tego, żeby mobilizować. Ja jestem od tego, żeby angażować. Jestem od tego, żeby rozeznawać w ludziach powołanie i motywować ich do usługiwania. A całe ciało ma służyć. Starsi, liderzy są do tego, żeby przygotować świętych poprzez nauczanie, poprzez zwiastowanie. Nie o to chodzi, żeby tylko pastor i starsi wszystko robili. A więc, żeby tylko oni robili. Ja specjalnie się niekiedy wycofuję, siadam na końcu tego oto rzędu, żeby inni mogli nabierać praktyki, żeby inni się wprowadzali. To nie sztuką byłoby codziennie czy co niedzielę stawać i tak dalej, ale wtedy, kiedy ci inni się nauczą. A więc nie chodzi tu o to, żeby samemu wszystko robić. Choć czasem mi się wydaje, że może bym to zrobił lepiej, ale no, muszę wiedzieć, muszę mieć tego świadomość, że ja nie jestem na wieki wieków, że po mnie ktoś musi dalej pracę prowadzić. A więc nie chodzi o to, żeby tylko pastor, ksiądz czy któryś starszy wszystko robił. Gdy w poniedziałek, wybacz Bogdanie, że powiem, gdy w poniedziałek zaproponowałem bratu Bogdanowi, żeby po raz pierwszy w życiu chrzcił, to widziałem, jak się wzdrygnął. Musisz kiedyś zacząć. Nie może być inaczej, musi kiedyś zacząć. A więc zapisujcie się do chrztu, brat Bogdan będzie chrzcił. Pierwszy raz będziecie mogli powiedzieć, zostałem po raz pierwszy ochrzczony przez kaznodzieję, który pierwszy raz chrzcił. To jest, o mnie byście tak powiedzieć nie mogli, bo ja już dziesiątki czy setki razy chrzciłem, ale brat Bogdan będzie chrzcił po raz pierwszy. A więc zapisujcie się, kto się jeszcze nie zapisał. A więc chodzi tu o to, żeby przywódcy kierujący Kościołem przygotowali pozostałych świętych do dzieła posługiwania i do dzieła budowania. I to jest jedno niewłaściwe zrozumienie, kiedy zbór myśli, to jest wypaczone myślenie, że tylko pastor to może zrobić, że tylko on się do tego nadaje, że jeśli on tego nie zrobi, to nie jest ważne, to nie ma takiej mocy sprawczej, jak on, jak gdyby to on zrobił. To nie jest tak. A po drugie fałszywe myślenie, to z kolei ze strony przywódców, że nikt tego nie może inny zrobić oprócz mnie. To jest zarozumiałość i pycha duchowa. Jeśli ja tego nie zrobię, to nikt tego lepiej zrobić nie może. Stąd niektórzy pastorzy nawet kaplicy sprzątają, bo uważają, że jeśli on nie posprząta, to nikt tak tego nie zrobi, jak on. Kwiaty ustawiają, ponieważ jeśli on tych kwiatów nie ustawi... Ja znam pastora, już jest na emeryturze, który przychodził pół godziny wcześniej przed nabożeństwem i biegał po sali i krzesła ustawiał, bo go to drażniło, że krzesła są porozsuwane i tak dalej, i tak dalej. A więc są takie tendencje w człowieku, że jeśli ja tego nie zrobię, to nikt tego już tak, jak ja zrobić to bym mógł, jak ja to robię, nikt tego zrobić nie może. Nie. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyśmy jako przywódcy, jako liderzy innych także promowali. I to samo dotyczy liderów grup domowych. Pozwalajcie innym, żeby nabierali doświadczenia. Pozwalajcie innym, nawet jeśli się pomylą, jeśli pomylą Abrahama z Mojżeszem, a Mojżesza z Abrahamem, to nie szkodzi. Jesteśmy przecież ludźmi. Ten się tylko nie myli, kto niczego nie robi. Całe nabożeństwo siedzi cicho. Ten się oczywiście nigdy, nigdy nie pomyli. A więc w jakim celu oni są powoływani? Jak już powiedziałem, do dzieła posługiwania i do budowania ciała Chrystusowego. I do roli, do tej roli przewodzenia, liderowania, jak już powiedziałem, nie wszyscy są powoływani. Są powoływani niektórzy. Ilu? Trudno mi powiedzieć. I zastanawialiśmy się ostatnio, dlaczego tak się dzieje, że Bóg niektórych powołuje do tej służby, a innych jak gdyby nie powołuje. Dlaczego innych do służby przewodzenia nie powołuje, a niektórych powołuje? Odpowiedź moja z poprzedniego wykładu była taka. Jest to suwerenna wola Boża. Nigdy prawdopodobnie tej tajemnicy nie zgłębimy. Nigdy prawdopodobnie nie będziemy mogli odpowiedzieć, dlaczego tak jest, że Bóg powołał Mojżesza, a nie jego brata Arona. Choć Arona także, ale do innej służby. Ale dlaczego Mojżesza powołał do służby przewodzenia, a nie Arona? Albo jeszcze kogoś innego? Nigdy nie będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego spośród tylu braci powołał Bóg ostatniego, Dawida, o którym nawet ojciec praktycznie zapomniał i odesłał go do pasienia owiec. Dlaczego jego powołał? No, dlaczego Jezus nie wybrał sobie inteligencję z Jeruzalemu, tylko poszedł do Galilei? A cóż dobrego może być z tej Galilei? Cóż może być dobrego z Nazaretu? A Jezus poszedł do Galilei, aby wybrać tych prostych rybaków. Dlaczego tak się Bogu podobało? Kto z nas na to jest w stanie odpowiedzieć? Prawdopodobnie nikt. Możemy się bawić, spekulować, ale prawda jest taka, że była to suwerenna wola Boża. Zwróćcie też uwagę, że niektórych z liderów, niektórych z przywódców Bóg wybrał, gdy byli jeszcze w łonie matki. Nie mieli ani za sobą dobrych uczynków, ani złych uczynków. Czytamy przecież, że Dawid powiada, że w łonie matki już mnie powołałeś, już mnie wyznaczyłeś. Możemy to samo powiedzieć o Mojżeszu. Także Mojżesza przecież Bóg już przewidział, gdy był w łonie matki. Jan Chrzciciel, podobny przykład. A więc niektórzy byli wybrani, zanim jeszcze się na ten świat urodzili. A chciałoby się zapytać, czego Bóg oczekuje w postawach kandydatów na przywódców, na liderów? Czego Bóg oczekuje od takich, których przewiduje w przyszłości na liderów, na przywódców, na kogoś, kto będzie przewodził? Czego? Gdy nad tym się zastanawiam, to wydaje mi się, że odgrywają tu rolę dwie bardzo ważne prawdy. Powie ktoś, Bóg oczekuje solidnego uniwersyteckiego wykształcenia. Dobrze, Mojżesz był przecież wykształcony, biegły we wszystkich naukach Egiptu. Ale okazuje się, że to nie jest warunek, to nie jest warunek jedyny, albo że nie jest to warunek zasadniczy, bo gdybyście zapytali Piotra, jaki uniwersytet zaliczył, ile ma tytułów magisterskich albo jaki licencjat ma za sobą, to by zapytał, co to jest. Bo on umiał może ryby liczyć, ale prawdopodobnie uniwersytetu poza praktycznym, życiowym żadnego nie skończył. To samo, gdybyśmy zapytali Jana, to samo, gdybyśmy zapytali Jakuba. A zatem nie możemy mówić, że tylko Bóg się posługuje i powołuje tych, którzy mają za sobą solidne teologiczne, przynajmniej magisterskie wykształcenie. Nie, zwykli, prości ludzie. Dlatego w naszym Kościele przyjęliśmy zasadę, że owszem, dobrze jest, jeśli człowiek, jeśli kandydat na pastora, na lidera ma skończoną szkołę biblijną, minimum, albo przynajmniej szkołę biblijną ustrońską, względnie warszawską. Ale mówimy także i tak, że jeśli ktoś praktykuje przy pastorze przynajmniej 3-4 lata, to jest to jakby równoznaczne z wykształceniem teologicznym. A zatem nie musi, choć może, ale nie musi kończyć szkoły biblijnej. Wystarczy, że pobiera praktyki u boku starszego, doświadczonego lidera, przywódcy, pastora. A zatem może ktoś mieć tylko wykształcenie jakieś zawodowe, bez szkoły biblijnej, ale jeśli u boku jakiegoś pastora przez ileś lat nabierał praktyki, może być i on pastorem. A zatem nie jest to warunek, bez którego nie można byłoby zostać liderem, przywódcą. Co więc decyduje o tym, że jednych Bóg wybiera do przywództwa, a drugich Bóg jak gdyby nie wybiera? Albo inaczej, czego Bóg oczekuje po postawie przywódcy? Myślę, że to nie dotyczy tylko przywódcy. Myślę, że to, o czym teraz będę mówił, o tych dwóch prawdach, one dotyczą każdego z nas, każdego dziecka Bożego, każdego z nas. Po pierwsze, kochani, Bóg od każdego z nas, a zwłaszcza od liderów, i to począwszy od liderów grup domowych, na pastorze skończywszy, na prezbiterze naczelnym skończywszy, Bóg od każdego z nas oczekuje otwartości, albo inaczej gotowości na przemianę swojego charakteru. To jest to najważniejsze. Ludzie bowiem patrzą na to, co jest na zewnątrz. Na elokwencję, na wykształcenie, na tytuły. Dlatego też bardzo często dobiera się dzisiaj w kościołach, i to jest słabością kościołów, że wybierają sobie artystów, krasomówców, oratorów, że uczą ich, jak gestykulować, jak wypowiadać, co akcentować, jak akcentować. A zatem dosłownie rzecz biorąc, zwraca się uwagę na rzeczy zewnętrzne, choć to jest bardzo ważne, żeby... Oczywiście, że to jest ważne, ale nie to przesądza, nie to jest najważniejsze. My ludzie na to patrzymy, a Biblia powiada, że Bóg patrzy głównie na serce. Bóg patrzy głównie na serce. A zatem musimy wszyscy, nie tylko liderzy także, a może przede wszystkim, musimy być otwarci przed Bogiem na przemianę naszego charakteru. Ponieważ kiedyś na ten temat więcej mówiłem, dzisiaj tylko powtórzę niektóre myśli, a kto by był zainteresowany tym tematem, zdaje się, że są w dyspozycji naszej biblioteki kasety. można sobie ewentualnie ten temat odświeżyć. Charakter. Niektórych ludzi Bóg wybrał ze względu na ich prawy charakter. Dla mnie człowiekiem o bardzo prawym charakterze był i pozostaje wzór lidera, a wedle mnie jest nim Nehemiasz. Dla mnie Nehemiasz jest wzorem lidera. Bardzo często sięgam, odwołuję się do tej postaci, przypatruję się tej postaci i niekiedy nawet w różnych sytuacjach zastanawiam się, co by zrobił w takim momencie Nehemiasz. I rzeczywiście księga Nehemiasza razem z księgą Ezdrasza to jest dosłownie podręcznik dla lidera. Jak powinien postępować lider? I to, co widocznie zadecydowało o powołaniu Nehemiasza na lidera, na przywódcę do służby posługiwania, był jego prawy charakter. Co to jest charakter? Niektórzy powiadają, charakter to jest, ten ma dobry charakter. Och, to jest dar, jaki ma w postaci dobrego charakteru. Nie myślę, że to jest tak. Nikt z nas nie ma takiego charakteru, który mógłby Bogu zaimponować. Dlatego, że w momencie, gdy zgrzeszył Adam, jego charakter został także wypaczony. Charakter został wypaczony. I teraz, gdy rodzimy się na nowo, nawracamy się, co się wtedy dzieje? Wiadomo, co się dzieje. Doznajemy przebaczenia naszych grzechów. Ale czy już w tym samym momencie możemy powiedzieć, że nasz charakter także został przemieniony? No, ja jako pastor życzyłbym sobie, żeby tak było. Ale jako pastor wiem, że tak nie jest. Że to, iż ktoś się nawrócił, że przyjął nawet chrzest wodny, a nawet przeżył chrzest z Duchem Świętym, jeszcze wcale nie oznacza, że jego charakter został już przemieniony. I stąd wiele jest po tym jeszcze problemów z takimi ludźmi, którzy choć się narodzili na nowo, przyjęli chrzest wodny, przeżyli chrzest z Duchem Świętym, ciągle jeszcze mają z sobą problemy i tworzą wokół siebie problemy. Prawda? Prawda? Nie chcecie się do tego przyznać. Powiedzcie głośno, prawda? Mamy z sobą problemy i z nami mają problemy. A czegoż to jest dowodem? Dowodem jest to, że mamy nieprzemienione jeszcze charaktery. Choć narodzeni na nowo, bez wątpienia dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze czegoś potrzeba. Potrzebna jest przemiana naszego charakteru. Słowo charakter, jak już mówiłem kiedyś, pochodzi od greckiego słowa charasso, które oznacza podobieństwo, wzór. I używało się tego słowa charasso w takiej oto czynności. Gdy bito monety, to na stemplu, kto się na tym zna, to się ze mną zgodzi, kto nie, to niech zapyta tych, którzy się znają. To na stemplu, który odciskał te monety, wygrawerowana była podobizna najczęściej jakiegoś cesarza, króla, księcia, kogoś, kto wydał polecenie bicia monet. O, powiedzmy, ostatnio modne jest, by na stemplach wygrawerować postać Jana Pawła II. I w wielu krajach na stemplu właśnie ta postać jest wygrawerowana. I teraz jeśli ten stempel odciska się, czy wbija się, odciska, to na monecie Czyj obraz powstaje? Orzełek, załóżmy, jeśli to jest polski złoty. A jeśli to jest jakaś inna moneta, no to oczywiście ta postać, czy to, co jest wygrawerowane na stemplu. Stempel odciska wzór, a więc odciska na monecie to, co jest na nim. I teraz, na czym polega przemiana charakteru? Harasso. W przemianie charakteru, bracia i siostry, chodzi o to, aby piecze, aby Duch Święty, abyśmy pozwolili, otworzyli się i pozwolili komu? Stemplowi, pieczęci, jakim jest Duch Święty, aby na nas odcisnął wzór, podobiznę. Czyją podobiznę? Nie Jana Pawła II, ani Michała Chydzika, ani żadną inną podobiznę, ale podobiznę Jezusa Chrystusa. To znaczy, abyśmy byli na tyle otwarci na Ducha Świętego, by w procesie przemiany naszego charakteru nasz charakter ustępował, jak powiedział Jan Chrzciciel, a jego natura, aby w nas zaczęła dominować, aby zdominowała nas. A więc chodzi o to, aby stempel Ducha Świętego odcisnął na nas naturę Jezusa. A co powiedział Jezus o swojej naturze? Albo co możemy powiedzieć o naturze Jezusa? Jezus sam powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy i uczcie się ode mnie, że jestem po pierwsze cichy, po drugie pokornego serca. Nie będę wszystkich cech Jezusa wymieniał. Sprawiedliwy, pełen miłości i tak dalej, i tak dalej. Teraz w świetle tego możemy się zastanowić, czy Duchowi Świętemu udało się już w takim albo w innym stopniu, w mniejszym albo większym stopniu zmienić mój charakter. Wiecie, to jest nie do przyjęcia, co czasem się słyszy z ust wierzących ludzi. Taki się urodziłem, taki jestem i taki już pozostanę, będę. To jest nie do zaakceptowania. To znaczy, że taki ktoś nie dopuszcza myśli o przemianie swojego charakteru, o zmianie swojego charakteru. A tu cały czas chodzi o to, abyśmy byli przemieniani. Pozwólcie, że zacytuję niektóre znane wam wszystkim doskonale miejsca. Nie czas po temu, abyśmy się nad nimi zastanawiali, bo przecież tyleśmy już razy o tym mówili, ale prześledźmy niektóre z tych miejsc. List Pawła do Rzymian na przykład, 8 rozdział. List Pawła do Rzymian, 8 rozdział, 29 wiersz. A 28 i 29. Przeczytajmy te dwa wiersze. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. My najczęściej cytujemy który wiersz? Wiersz 28. Wyrywamy go z kontekstu i mówimy: Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I to jest prawda. A zatem możemy powiedzieć tak, że Bóg współdziała we wszystkim i z tym, co dla nas jest według nas dobre i nie za bardzo atrakcyjne. A Bóg okazuje się te dobre i te mało atrakcyjne rzeczy w naszym życiu wykorzystuje ku dobremu. Po co? Na czym to dobro polega? Na czym? No właśnie, to wszystko, co Bóg, z czym Bóg współpracuje, służy ku temu, aby w nas, na nas odcisnąć. Co? Odcisnąć pieczęć, abyśmy się stali podobni do natury Jezusa Chrystusa, do obrazu. A więc tu chodzi o to, żeby ten stempel ducha odcisnął na nas podobiznę Jezusa Chrystusa. Czasem nie rozumiemy, dlaczego Bóg stawia na naszej drodze takiego oto człowieka. Wolelibyśmy 10 innych niż tego nerwusa, prawda? No ale Bóg go stawia, jak myślicie, dla naszego dobra, czy nie, czy dla pognębienia nas, dla powodowania złego humoru? Nie, Bóg go stawia specjalnie na naszej drodze po to, żeby ten człowiek swoją nadpobudliwością wyrobił w nas jedną ze wspaniałych cech, jaką jest cierpliwość. Mówię, jeśli ktoś komuś brakuje cierpliwości, niech przyłączy na długocierpliwość. Zawsze jest jakieś wyjście. A więc czasem Bóg stawia takich ludzi, Bóg współpracuje we wszystkim, nie tylko z dobrymi rzeczami. No my doszliśmy do takich oto paradoksów, że tylko to, co dobre, to od Boga pochodzi, ale jeżeli już coś nie, to zaraz gromimy, kopiemy, wyrzucamy. Okazuje się, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Po co? Po to, żeby w nas wykształtować naturę Chrystusa Jezusa. A jeszcze jedno słowo z listu Piotra. Dziś sobie go czytałem, przypomniałem sobie go ponownie. Drugi list Piotra. Pierwszy rozdział, wiersz trzeci. Jakżeż często go cytujemy, ale tylko połowicznie go cytujemy. Proponuję nie urywać, proponuję nie dzielić, proponuję cytować, jeśli już to w całości. My najczęściej mówimy, boska jego moc obdarowała nas czym? Wszystkim. I kropka. I dziękujemy Bogu za to, że Jego boska moc obdarowała nas wszystkim. I to jest prawda. Wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Do życia pamiętamy, pobożności to już czasem zapominamy. A więc co jest potrzebne do życia? Boska Jego moc nas tym obdarowała. Ale popatrzcie, po trzecim wierszu następuje wiersz czwarty. W jakim celu boska moc darowała nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności? W jakim celu? Wiersz czwarty to wyjaśnia. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Nie zapominajmy o tym, że boska Jego moc darowała nam wszystko, co nam jest do życia i pobożności potrzebne właśnie po to, żebyśmy się stali uczestnikami boskiej natury. Żeby stempel harasso odcisnął na nas obraz, podobiznę, naturę Chrystusa Jezusa. Halleluja. Czy ten proces już jest w naszym życiu zakończony? Ktoś miałby podnieść rękę. Myślę, że Paweł o tym myśląc powiedział, bracia, ja nie sądzę, ja nie mówię i nie twierdzę, że już osiągnąłem, ale zdążam do celu. Zapominając o tym, co za mną, zdążam do celu. Ale od czego to jest zależne? Powiem, już też kiedyś o tym mówiłem, od czego to jest zależne? A zauważamy taką oto prawidłowość czy nieprawidłowość? Zauważamy, że i zdarza się, i może tak być, że jedni ludzie, ten proces u jednych ludzi, przemiany ich charakteru jest bardzo dynamiczny. Jest dynamiczniejszy niż u innych. U innych jest jakiś taki spowolniony. Ten proces trwa u niektórych zdecydowanie dłużej niż u innych. Ktoś się nawrócił i w ciągu roku przeszedł dłuższy odcinek niż ktoś w ciągu 2 lat. Dlaczego tak się dzieje, że u jednych ten proces jest szybszy, u innych ten stempel u jednych działa szybciej, u innych jakby wolniej? Od czego to jest zależne? Czyżby Bóg miał różne szybkości? Może i tak. Może i tak, że widzi Bóg nasze różne, nasze charaktery i być może stosuje u jednych proces mocniejszy, silniejszy, a u innych wolniejszy. Ale myślę, że nie od tego to jest zależne. Może tak, ale może nie. Wydaje mi się, że Paweł odkrywa nam tajemnicę. Przypomnę, Paweł odkrywa nam tajemnicę, pisząc list do Koryntian. Paweł pisze tak, w 2 liście do Koryntian, w 3 rozdziale, w 18 wierszu, jeśli chodzi o przemiany charakteru, Paweł pisze tak, 3:18, 2 list do Koryntian, 3:18. 17 i 18. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Chciałbym zaakcentować tutaj 2 stwierdzenia Pawła. Po pierwsze, Paweł upomina się, podkreśla, mówi o wolności dla ducha. O wolności dla ducha. Co by oznaczało, że Ducha Świętego można ograniczyć. Zgadzacie się ze mną? Można ograniczyć. Czy my nie ograniczamy Ducha Świętego? Ograniczamy, i to wielokrotnie. Ktoś ostatnio mi powiedział, bracie, ja czułem, że powinienem to powiedzieć, ale nie powiedziałem. I w związku z tym ktoś inny to powiedział. Co więc ten człowiek zrobił? Ograniczył Ducha Świętego. Duch Święty chciał się nim posłużyć, ale on go ograniczył. W związku z tym musiał Duch Święty posłużyć się kimś innym. I tak to bywa. Myślę, że zdecydowanie więcej mielibyśmy słów proroczych, słów zachęty, słowa wiedzy, poznania, gdybyśmy nie ograniczali Ducha Świętego, gdybyśmy się nie bali, gdyby nie lęk związywał i ograniczał nas. Zapominamy, że Bóg nie dał nam ducha strachu, lęku i tak dalej. Ograniczamy Ducha Świętego i to w różnoraki sposób, ale ograniczamy także Ducha Świętego, kochani, poprzez uniemożliwianie Mu przemieniania naszego charakteru. Dlatego Paweł w kontekście przemiany naszego charakteru upomina się o wolność dla ducha. Gdzie Duch Pański, tam powinna być wolność. To znaczy, że powinniśmy pozwolić, dać wolność Duchowi Świętemu, aby nas przemieniał. Popatrzcie na wiersz 18. Paweł powiada tak, że my wszyscy, którzy z odsłoniętym obliczem, stojąc, oglądamy jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni. Czy wszyscy zostają przemienieni? Niby Paweł sugeruje, że wszyscy, ale nie, ogranicza. Ci wszyscy, którzy z odsłoniętym obliczem, nie ograniczając Ducha Świętego, dając Mu wolność, doznajemy przemiany na obraz, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I tu mamy tajemnicę, sekret, dlaczego niektórzy ludzie doznają szybciej przemiany, a inni, jacy byli zawzięci, gdy się narodzili na nowo, tacy są. Jacy byli niedostępni, tacy są. Jacy byli, tacy są. Albo niewiele się zmienili. W czym rzecz? W tym, że jedni ograniczają Ducha Świętego, uniemożliwiając mu dokonywanie przemiany, a inni są bardziej otwarci, zależy im na tym i w związku z tym ten proces przemiany charakteru następuje. Następuje. A cóż by tu należało powiedzieć? No, bracia i siostry, dołóżmy, jak pisze Piotr, bo tam właśnie Piotr w tym liście, który czytaliśmy, pisze w dalszej części, my tego nie czytaliśmy, ja to przeczytam, dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań. Na czym to staranie ma polegać? Nie na biczowaniu się, nie na leżeniu krzyżem, ani zadawanie sobie jakichś innych pokutnych uczynków, leżenie w trumnie czy chodzenie na boso, ale na otwieraniu się, bezustannym otwieraniu się na Ducha Świętego, by dokonywał przemiany naszego charakteru. Dawanie wolności Duchowi Świętemu w naszym życiu, by dokonywał przemiany naszego charakteru. Trzeba do tego dołożyć starań. Zbawienie mamy darmo, z łaski. Nic tu uczynić nie możemy. Umierać na krzyżu nie musimy. Ale za przemianę naszego charakteru ponosimy odpowiedzialność. W tym sensie odpowiedzialność, że albo się otwieramy na Ducha Świętego, albo go ograniczamy. A zatem przemiana charakteru jest czymś niezwykle ważnym. I proszę, nie traktujcie tego w sposób nieodpowiedzialny, bo apostoł Paweł, pisząc list do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, powiada, charakteryzuje, przedstawia ludzi czasów ostatecznych. I zwróćcie uwagę, czym się ci ludzie w czasie ostatecznym charakteryzować będą. Czy nie będą pobożni? No, zobaczmy. Czytamy trzeci rozdział, drugi list Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepościągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. Chciałoby się powiedzieć, no bezbożnicy, poganie. Ale piąty wiersz nas wyprowadza z tego błędu, którzy przybierają pozór pobożności. Ale ich życie jest nieprzemienione. Ale ich życie jest zaprzeczeniem mocy. Co to znaczy? To znaczy, że ich życie jakby dowodziło, że Bóg nie ma żadnej mocy, bo oni nie są ciągle przemienieni. To znaczy, że Bóg się okazuje jak gdyby w ich przypadku bezsilny, bo ich życie nie ulega przemianie. Jacy byli, tacy pozostają. Przybierają tylko pozór pobożności. A więc przypominam, że taka jest tendencja współczesnych chrześcijan. Ograniczyć się tylko do formalnego chrześcijaństwa. Ograniczać się tylko do formalnego wyznawania. Ustami wyznawania. Zwracanie uwagi na to, co zewnętrzne. A Bogu przecież tak bardzo zależy przede wszystkim na przemianie naszego charakteru. Czy pamiętacie kiedyś moje kazanie o maskach? Pamiętacie. No więc kiedyś właśnie w tym kontekście pewnemu młodemu człowiekowi Bóg dał wizję. Na czym ona polega, to wy słyszeliście, że ludzie biegną do kościołów, a gdy przybiegają, biegną do szatni, a w szatniach ubierają swoje maski. I do zboru wszyscy przychodzą w świętych maskach. I w kościołach śpiewają nabożne pieśni. Ale gdy tylko się skończy kazanie, skończy nabożeństwo, biegną wszyscy do szatni, zdejmują maski, wieszają i już za płotem są zupełnie, zupełnie inni. Przemieniony charakter wszędzie jest taki sam. Prawda? Przemieniony charakter nie może być inny na ulicy niż w domu, inny w domu niż w pracy, inny w kościele niż w domu. Przemieniony charakter to natura Chrystusa Jezusa. I to jest obowiązkiem, jest to czymś koniecznym, zwłaszcza u liderów. Ale nie możemy my, choć nie jesteśmy liderami, tego odłożyć na bok. To dotyczy nas wszystkich. My wszyscy musimy doznawać przemiany naszego charakteru. Halleluja. To jest, kochani, nasz cel, do którego mamy zdążyć. Przemiana naszego charakteru. Ja sobie czasem zadaję pytanie, czy w tym roku jestem bardziej przemieniony niż byłem w ubiegłym roku? I muszę powiedzieć, że nie zawsze mogę odpowiedzieć tak, co mnie bardzo smuci, co mnie niekiedy nawet przygnębia, że ciągle nie dają na tyle w moim życiu miejsca Duchowi Świętemu, aby dokonał przemiany. Dokonał tej radykalnej przemiany. Aby mój charakter był przemieniany. Co zauważam? Nie wiem, czy wy też to zauważacie, że zabiegamy o przemianę czegoś w naszym życiu wtedy, gdy widzimy, gdy to postrzegamy, że to jest nieboża cecha w naszym życiu. Czy to zauważyliście? No, ja muszę powiedzieć, że przez parę lat miałem tendencję do obłudy. Na czym to polegało? Mówiłem tu co innego, a za chwilę się odwróciłem w drugą stronę i z kimś drugim mówiłem już o czymś zupełnie innym. I czasem się ci dwaj spotkali i mówili, słuchaj, Michał powiedział tak. Nie, wcale nie, powiedział zupełnie inaczej. Ja nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, że to jest moja przywara, aż jednego dnia ci dwaj mnie zawołali. I powiedzieli, słuchaj, tyś mnie mówił tak, a mnie mówiłeś tak. I wtedy dopiero mi się otworzyły oczy, że ja jestem obłudnikiem. Tu mówię inaczej, tu mówię inaczej. Zacząłem więc wołać do Pana. Panie, zmień tę cechę mojego charakteru. Abym bez względu na konsekwencje mówił zawsze jednakowo. Tu i tu. Wiecie, człowiek jest, lubi się zajmować, czy powiedzmy spekulować. I czasem jest tak, że wydaje mi się, że jeśli wszystkim i zawsze, przy każdej okazji będę mówił tak, to będę uchodził za dobrego człowieka. Bardzo trudno jest powiedzieć. Czasami bardzo trudno jest powiedzieć nie. Ale jak myślicie, szczere nie jest lepsze od obłudnego tak, czy nie? Lepsze. Lepsze. No, mój przyjaciel, brat Kazimierz, Kazimierz Sosulski posługuje się takim przykładem. W Krakowie, gdy mieszkał, ja mógłbym ze swojego, ale po co lepiej się czyimś przykładem posłużyć? Tym bardziej, że to jest pozytywny przykład. W Krakowie, gdy mieszkał, miał tylko jeden pokój i łazienkę. Urodziła im się Ewa, pierwsza córka, a więc w tym jednym pokoju, a właściwie w kuchni, to przewijali ją, kąpali ją i tak dalej, a w pokoju wszyscy mieszkali. I mówi, jak ktoś przyszedł czasem, no to już nie było się gdzie podziać. I mówi, pewnego wieczoru czy podwieczór akurat kąpali Ewę, przygotowywali ją do snu, dzwonek. Pastorze, czy możemy? I czworo młodych ludzi. No i on sobie pomyślał, no jakżeż ja, pastor, mógłbym powiedzieć nie. Powiedział, tak, oczywiście możecie, proszę bardzo. I mówi, puściłem ich do domu, dziecko płacze, żona się denerwuje, A oni, jak skoro ich przyjąłem, to muszę z nimi rozmawiać. A ja siedzę i z nimi rozmawiam, a w duchu myślę, obyście jak najszybciej stąd poszli. I mówię, byłem wzburzony wewnętrznie, zły, że oni tu przyszli. A jak oni poszli, myślę, czy ja mam prawo tak postępować? Bo to przecież jest postępowanie iście obłudne. Mówię co innego, a myślę co innego. I mówi następny raz, jak oni znowu przyszli, czy inna gromada przyszła, akurat również byłem zajęty, coś tam pisałem, czy pracowałem. Pastorze, czy możemy? Wiecie co, kochani, nie możecie, bo ja dzisiaj akurat teraz jestem zajęty. No, przepraszamy, nic się nie stało. A który przykład był lepszy? Które postępowanie było lepsze? Drugie, a powiedział nie. A więc widzicie, Bóg nam nie pokazuje naraz całej gamy naszych przywar, bo byśmy zrezygnowali ze wszystkiego. Gdyby mi Bóg pokazał naraz wszystko, jakim ja jestem, to bym prawdopodobnie poszedł śladami Judasza. Ale Bóg jest tak mądry, tak dobry, że nie naraz otwiera mi wszystkie moje przywary, tylko pokazuje mi jedno, od choćby tę obłudę. I teraz Bóg oczekuje, że ja coś z tym śmieciem w moim życiu zacznę robić. I gdy Bóg widzi, że ja się otwieram i gdy pozwalam Duchowi Świętemu, gdy Duch Święty tę cechę wypali, wymiecie z mojego życia, to czy mogę powiedzieć, już jestem doskonały? Już osiągnąłem? Nie, nie, za chwilę Bóg mi pokaże co innego. Prawda? Zdarza się wam też tak? Jeszcze to dobrze nie odpłynęło, już drugie wypłynęło. I tak człowiek przez całe życie, że tak powiem, poddaje się Duchowi Świętemu, aby ten stempel Boży odciskał na nim charakter natury Chrystusa Jezusa. Bardzo lubię modlitwę oblubienicy. Wy ją już znacie na pamięć, tak jak i ja. Bardzo lubię modlitwę oblubienicy. Kto ją zapomniał, kto się dzisiaj tą modlitwą nie modlił, proponuję, aby sobie przypomniał i aby dzisiaj wieczorem się tą modlitwą modlił. Oto co czytamy. W Pieśni nad Pieśniami, w 4 rozdziale, w wierszu 16, jest przedstawiona modlitwa oblubienicy. Oto jak ona brzmi. Powstań, wietrze z północy, a wiatr jest symbolem Ducha Świętego. I zerwij się, wietrze z południa. Przewiej mój ogród. Niech się rozpłynie jego woń balsamiczna. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Powstań, wietrze z północy. Jest to modlitwa do Ducha Świętego, modlitwa oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Daj Ci wolność w moim życiu. Przyjdź, Duchu Święty. A druga myśl, przewiej. Przewiej. Ja mam podkreślone na czerwono słowo mój. Wy też? Jeśli nie, to sobie to słowo podkreślcie. Mój. Bo przewrotna natura ludzka idzie w takim oto kierunku. Przewiej jego ogród. Zmień jego charakter. Żona się modli, zmień jego charakter. Mąż się modli, zmień jej charakter. A oblubienica się modli, mój. A jak się mój charakter zmieni, problem się skończy. Przewij mój charakter, a wtedy się rozpłynie jego woń balsamiczna. Halleluja. Nie tylko liderzy, ale każdy z nas musi, kochani, dbać o przemianę swojego charakteru. Zabiegać o przemianę swojego charakteru. Naprawdę się bardzo cieszę. Naprawdę się bardzo cieszę. Wiecie z czego? Już wam to kiedyś mówiłem. Bo oto jedna z osób, która nie jest taka skora w naszym zborze do czynienia pochlebstw. Ale powiedziała mi: bracie Michale, wraz z tobą do naszego zboru weszła taka atmosfera miłości. Czy to potwierdzacie? Dziękuję bardzo. Budujecie moją wiarę. A myślicie, że zawsze tak było? Zapytajcie ustroń, jak to tam było na początku. Zapytajcie mojego zięcia, on wam powie, jak to było na początku. Grzmiałem, aż iskry leciały. Ale Bóg zmienia i mój charakter. Może jeszcze nie do końca, ale zmienił. I chcę, aby nadal ten wiatr Ducha Świętego przewiewał mój ogród. Mój ogród. A wtedy wam będzie ze mną dobrze. A mnie z wami na pewno. Już jest dobrze. Niech was Pan błogosławi.